Zafascynowało mnie to, że to jest mechanizm, który zachodzi absolutnie w każdej komórce naszego ciała. Czy w tej komórce skóry, czy oka, czy wątroby. I zarówno zachodzi w komórkach zdrowych, jak i chorych. A tak mało o nim wiemy. O tak podstawowym mechanizmie. Jak rozpoznać ten koniec genu? Jak rozpoznać, o co w tym wszystkim chodzi?
Radio naukowe.
Wszyscy znamy to określenie, nić DNA, w której kryją się nasze geny, ale jak rozpoznać, gdzie na tej nici zaczyna się, a gdzie kończy pojedynczy gen? Dokładne zrozumienie tej zagadki może nam pomóc w walce ze zbuntowanymi komórkami naszych ciał, komórkami nowotworowymi. Zapraszam Was na odcinek z pierwszej linii frontu nauki. Nazywam się Karolina Głowacka, jestem dziennikarką, a to jest Radio Naukowe, podcast pełen wiedzy. Działamy dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Droga Patronko, drogi patronie, Twoje wsparcie jest fundamentem Radia Naukowego. Dziękujemy. Zaczynamy odcinek numer 288.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Radio Naukowe w podróży. Jestem u profesor Kingi Kamieniarz-Gduli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kinga jest dwukrotną laureatką grantu ERC. Najpierw Starting Grant, a teraz Proof of Concept, co właśnie po samych nazwach nawet widać, że mamy tutaj rozwój, bo ten drugi grant jest właśnie na rozwinięcie Twojego pomysłu szukania słabych punktów komórek nowotworowych, prawda?
Tak jest.
Będziemy rozmawiały właśnie o pomysłach na nową terapię przeciwnowotworową, ale żeby to zrozumieć, to pomyślałam, że musimy i chcemy opowiedzieć o przeciwniku, żeby zrozumieć dokładnie naszego wroga, skąd on się bierze, w jaki sposób funkcjonuje, gdzie ma właśnie te słabe punkty i jak do tych słabych punktów możemy się dobrać, to pozwól na początek taka podstawa podstaw, to znaczy czym w zasadzie jest komórka nowotworowa?
Komórka rakowa to zasadniczo taka komórka, która stała się bardzo samolubna.
Bo to jest nasza komórka. To
tak.
Jest ten problem, nie?
Tak, to jest ten problem. Dla mnie komórka nowotworowa to jest taka osoba absolutnie narcystyczna. Bo mianowicie zdrowe komórki są niesamowicie towarzyskie. One potrzebują kontaktu z innymi komórkami tak samo, jak potrzebują powietrza. I one po prostu działają dla wspólnego dobra organizmu. Zdrowe komórki są altruistyczne wręcz do takiego stopnia, że są gotowe na samodestrukcję.
Jak już przyjdzie pora.
Tak. Biolodzy nazywają to procesem apoptozy albo programowaną śmiercią komórki. Natomiast taka komórka rakowa, ona jest zainteresowana tylko sobą i zakochana do tego stopnia w sobie, że interesują tylko to, żeby siebie powielać. Czyli są to tak zwane niekontrolowane podziały.
Nigdy nie słyszałam takiego porównania, ale to działa na wyobraźnię, naprawdę. To jest ważne, żeby o tym pamiętać, że to są komórki nasze, przez to tak trudno się chociażby nowotwory leczy, prawda? Bo kiedy mamy taką bakterię, no to celujemy w bakterię, a żeby stworzyć taką terapię, która jednocześnie niszczy komórki nowotworowe nasze, ale nie niszczy albo niszczy w mniejszym stopniu te nasze zdrowe komórki, no to jest właśnie całe to wyzwanie. Jakie w takim razie właściwości ma taka komórka rakowa i dlaczego te nowotwory są dla nas tak groźne? Mówisz, że ona jest samolubna, że ona właśnie myśli tylko o sobie, nie ulega tej apoptozie, nie chce umrzeć wtedy, kiedy przychodzi jej pora. Coś jeszcze?
Tak, no najważniejszą właściwością tej komórki rakowej jest właśnie to, że ma tą zdolność do mnożenia się, czyli tego, co nazywamy podziałami komórkowymi. I robi to nawet, kiedy to nie jest potrzebne organizmowi, albo nawet wtedy, kiedy jest to dla niego szkodliwe. I teraz jest bardzo wiele mechanizmów, które nas chroni przed tym scenariuszem. Tak jak wspomniałam, komórki są bardzo towarzyskie i są bardzo wrażliwe na te takie sygnały społeczne, które mówią im, kiedy wypada i warto się dzielić, a kiedy nie należy tego robić. Te sygnały, zachęty w języku biologii są nazywane sygnałami wzrostu, a takie sygnały dezaprobaty to są inhibitory. Komórka nowotworowa, jedną z takich właściwości jest to, że ona stała się niezależna od zewnętrznych sygnałów. Ale żeby dzielić się bez przeszkód, ona też musi zmienić siebie sama od wewnątrz. To jest aktywować geny, które sprzyjają wzrostowi, a deaktywować geny, które go powstrzymują. I zazwyczaj dzieje się to przez mutacje w DNA. Kolejnym takim zabezpieczeniem w zdrowych komórkach jest licznik podziałów komórkowych. Normalne komórki mają taki fizjologiczny limit, tego, ile razy mogą się podzielić, a po przekroczeniu tego limitu one umierają albo przynajmniej już nie mogą się podzielić. Natomiast komórki nowotworowe, one potrafią wyzerować ten licznik i stać się nieśmiertelne. Robią to często przez aktywację takiego enzymu, który nazywa się telomeraza. Inne właściwości komórek rakowych to ich zdolność do angiogenezy, czyli potrafią stworzyć naczynia krwionośne, które będą odżywiać ten guz. Ich możliwość, zdolność do inwazji tkanek sąsiednich, tego, żeby stworzyć przerzut, przenieść się do innej części organizmu. Inną właściwość są zmiany metaboliczne. One przedstawiają swój metabolizm na taki, który jest mniej efektywny energetycznie, ale umożliwia szybszy wzrost. I no właśnie tą zdolność unikania apoptozy, o której wspomniałaś, to jest taka ich bardzo ważna właściwość.
A dlaczego są takie groźne?
Są w sumie trzy odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, nowotwory są groźne z uwagi na te właściwości, które wymieniłyśmy sobie tutaj, to, że nie kontrolują podziału, co prowadzi do rozrostu guza i niszczenia zdrowej tkanki, to, że mogą naciekać, uszkadzać sąsiednie tkanki, to, że dają przerzuty, rozprzestrzeniają się, co utrudnia liczenie, to, że zmieniają metabolizm, co im się pozwala szybko rozmnażać, jak również też omijać naturalne mechanizmy ochronne, o których myślę, że sobie porozmawiamy. Drugi powód, dla którego są takie groźne, to jest też to, o czym wspomniałaś, czyli to, że to są nasze własne komórki i przez to trudniej je wyleczyć, trudniej z nimi walczyć niż z innymi chorobami powodowanymi na przykład przez wirusy czy bakterie. Obcych intruzów nasz organizm może łatwiej zidentyfikować i zniszczyć, ale również dla lekarzy, dla badaczy jest nam dużo łatwiej zaprojektować skuteczne leczenie dla właśnie takiej obcej komórki.
Wiemy, w kogo celować dokładnie, nie?
Tak, tak. Mhm. I no, zauważmy, że postępy medycyny sprawiły, że w krajach rozwiniętych my w tej chwili sobie świetnie radzimy z większością chorób zakaźnych, a pamiętajmy o tym, że przez większość historii ludzkości, przed tym takim gwałtownym rozwojem medycyny, no, ludzie umierali głównie z powodu chorób zakaźnych. I teraz to jest szczęśliwie za nami. Nowotwory właśnie przez to, że to są nasze własne komórki, trudniej znaleźć lekarstwo.
Nawiasem mówiąc, też chyba warto powiedzieć o tym, że teraz nowotwory są jednym z naszych głównych problemów, właśnie dlatego, że pojawiają się zwykle w późniejszym okresie życia i my w ogóle dożywamy bardziej powszechnie do tego czasu, że wcześniej nie zdążaliśmy mieć nawet tego nowotworu, co nie znaczy, że ich wcześniej nie było, bo to przecież widać nawet w badaniach archeologicznych, to bez problemu się znajduje dowody na to, że te nowotwory były, ale i z tego, co mówisz właśnie, no to pokazuje, że to jest duży problem, bo to są te nasze komórki, nie? Już sobie bardziej radzimy z tymi obcymi,
tak, tak.
obcymi
wrogami. Chociaż tutaj na marginesie no, muszę nadmienić coś, co mnie bardzo martwi. Jestem bardzo zasmucona tym, że aktualnie w tym czasie postprawdy, mnożenia się różnych takich teorii spiskowych, pojawia się takie grono ludzi, którzy odrzuca najwspanialszy wynalazek ludzkości, którym według mnie są szczepionki. To jest naprawdę szalenie smutne. I chciałabym zaznaczyć i zapewnić, że wszyscy biolodzy molekularni, wszyscy solidni naukowcy, których znam i lekarze, szczepią siebie, szczepią swoje dzieci. Uważam, że po miłości, którą dajemy naszym dzieciom, to danie im zdrowia w postaci tego, że je zaszczepimy przeciwko tym groźnym patogenom, to jest najlepsze, co możemy im dać. Trzeci powód, dla którego nowotwory są takie groźne, jest to, że nasze komórki są no niestety genialne i kreatywne, w języku biologii plastyczne, i potrafią się świetnie uodparniać na większość terapii, które my jesteśmy w stanie wymyślić.
A co takiego się dzieje, że do tych nowotworów w ogóle dochodzi? Dlaczego komórki nowotworzeją?
To jest temat rzeka. Zacznijmy od tego, że nowotwory powstają zazwyczaj na skutek współdziałania czynników genetycznych, czyli tego, co odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, ale też czynników środowiskowych i naszego stylu życia. Proces nowotworzenia ma bardzo wiele etapów i trwa latami, dlatego tak jak mówisz, zazwyczaj pojawia się już gdzieś w późniejszym wieku. I jest wiele mechanizmów, które powoduje powstawanie nowotworów, ale tutaj wymieniłabym trzy główne typy. Podstawowym mechanizmem, który powoduje powstawanie nowotworów, to są uszkodzenia i mutacje DNA komórek. Co to jest mutacja DNA? To jest taka nagła, losowa zmiana w sekwencji nukleotydów w naszym materiale genetycznym, w tym naszym DNA. Te mutacje mogą być spowodowane przez czynniki chemiczne, fizyczne, mogą być spowodowane przez wirusy też. W przypadku, gdy mutacja dotyczy naszych komórek rozrodczych, to możemy je odziedziczyć od rodziców lub możemy je przekazać naszym dzieciom. I teraz jeśli mutacja zajdzie w którymś z genów, który kontroluje wzrost komórki, a nasze systemy naprawcze organizmu nie zdążą zareagować na czas, to mutacja może zostać utrwalona i może stać się takim pierwszym krokiem do niekontrolnego podziału komórki. Innym takim istotnym mechanizmem, który może spowodować powstanie nowotworów, do nich się przyczynia, są zmiany epigenetyczne. Myślę, że to jest coś, do czego jeszcze nawiążemy, mogę o tym chętnie o tym więcej opowiem. A inny taki bardzo ważny mechanizm, który przyczynia się do powstawania nowotworów, to są zaburzenia w mechanizmach naprawy DNA. Bo właśnie te nasze systemy naprawcze normalnie działają bardzo wydajnie, natomiast jeśli komórce rakowe uda się jakoś unieszkodliwić, to wówczas możliwa jest akumulacja kolejnych mutacji. Właśnie taka kaskada różnych zmian powoli przez lata prowadzi do tego, że powstają właśnie takie komórki, które już potrafią się mnożyć, są już tak samolubne i tak wyspecjalizowane w takim właśnie samopowielaniu się, że mogą nam zagrozić.
Mówisz o tym, że proces nowotworzenia ma związek z naszymi genami. To jakoś tam mniej więcej, myślę, wszyscy kojarzymy. Ale czy to jest tak, że niektórzy z nas mają zaprogramowane w sobie takie powstanie nowotworu i co by nie robili, nie unikną go na przykład? Czy w ogóle co takiego się dzieje? Bo to jest dla mnie fascynujące, że nasze własne komórki buntują się i działają inaczej niż te zdrowe, bo przecież geny mamy wszędzie, w każdej komórce, jak rozumiem, takie same, czyli mamy te same informacje, więc co się takiego dzieje?
Tak, to jest bardzo fascynujące pytanie. Żeby na nie odpowiedzieć, zacznę może od wyjaśnienia podstawowych pojęć. Co to jest gen? Gen jest fragmentem informacji genetycznej, która zawarta jest w każdej komórce naszego ciała. Ta informacja genetyczna może być nazwana naszym DNA, tak jakby nazywa się chemicznie, nazywamy ją też naszym genomem. Ten nasz genom ma postać nici, która ma około 2 metry, podzielona jest na...
W każdej komórce.
Podzielona jest wprawdzie tam na 23 pary takich odcinków nazwanych chromosomami. Nadal są to ogromnie długie nici DNA. No i gen jest po prostu fragmentem tej nici i nie różni się tak fizycznie, chemicznie od tego, co jest przed nim i za nim, a definiowany jest przez to, że zawiera w sobie informacje, jak zbudować jakieś konkretne białko. Wracając do takich tutaj metafor i analogii, ja lubię posługiwać się taką analogią książek i biblioteki. Dla mnie gen to właśnie jest jakby taka książka, a nasz genom to jest biblioteka zawierająca mnóstwo tych książek. W momencie, kiedy student medycyny przychodzi do tej biblioteki, on będzie potrzebował innych książek niż student na przykład prawa. Będzie inaczej z tej biblioteki korzystał. Będzie jakaś wspólna pula książek, które będą musieli przeczytać, żeby móc funkcjonować jako ludzie gdzieś w społeczeństwie, ale będą też takie bardzo specjalistyczne książki. I podobnie jakby jest w przypadku komórek w naszym ciele, mówię w tej chwili o sytuacji takiej zupełnie zdrowej jeszcze, to, że nasze komórki mają te same geny, to jest mniej istotne od tego, które geny czyta dana komórka.
Które książki z półki
Dokładnie,
weźmie.
Które książki z półki weźmie i przeczyta.
A w tej metaforze studenci są komórkami.
Dokładnie. Mhm. W tej metaforze studenci są komórkami, natomiast czym jest czytanie książki, czym jest czytanie genu? To jest proces, który nazywamy w biologii transkrypcją RNA. W tym procesie informacja, która zawarta jest na naszym DNA, kopiowana jest na cząsteczkę, która nazywa się RNA.
Kserowanie też tak słyszałam taką kiedyś metaforę, że nie wynosimy książki, bo DNA nie wychodzi nigdy z jądra.
Świetna metafora.
Tylko się kseruje.
Tak, świetne, to jest świetne, nie słyszałam. Rzeczywiście robimy ksero i teraz właśnie ten student prawa będzie kserował te książki prawnicze, student medycyny, książki medyczne. Nasza zdrowa komórka skóry będzie kserowała inne geny, czyli będą ulegać ekspresji, nazywając to językiem naukowym, inne geny niż w komórce, dajmy na to, oka czy wątroby.
I na podstawie tego ksera tworzy się potem białko.
Dokładnie, które sterują różnymi później procesami w tej komórce. I to jest jakby bardzo potrzebne, no ma miejsce w komórkach zdrowych, żeby mogły się specjalizować. No niestety jest to też, ekspresja genów może się różnić w komórkach w sposób taki zdrowy, fizjologiczny, prawidłowy, ale może też się różnić w taki sposób patologiczny. I tutaj właśnie dojdziemy troszkę do tej epigenetyki, o której już wspomniałam. Mianowicie na dwa sposoby możemy myśleć właśnie o tym wyborze ekspresji genów. Z jednej strony jest to kserowanie, a z drugiej strony są też takie fajne mechanizmy w komórce, podobne do, powiedzmy, tego, co robi bibliotekarz, że oznaczamy w bibliotece, prawda, różne działy, gdzie powiedzmy takie książki może bardziej potrzebne będą bliżej wejścia, takie rzadziej używane gdzieś dalej. I czemuś podobnego służy epigenetyka. Epigenetyka to jest taka informacja, która jest nad naszą informacją genetyczną, nad naszym DNA. Chemicznie są to takie małe modyfikacje chemiczne albo na białkach histonowych, które nawinięte jest nasze DNA, albo na samym DNA. I te modyfikacje właśnie są takimi sygnałami. One się różnią w różnych komórkach. Właśnie w komórce skóry i w komórce wątroby będą znajdować się w innych miejscach i one mówią, ten gen jest ważny dla tego studenta, dla komórki skóry, a ten gen jest ważny dla komórki wątroby. One wtedy mają takie znaczniki aktywujące, czyli mówimy markery epigenetyczne aktywujące, a z kolei jeśli jakiś gen nie jest potrzebny,
czy kurzy gdzieś tam na końcu magazynu.
To wtedy jednym z takich najsilniejszym kurzem, który sprawia, że nawet nie widzimy, że tam coś jest, to jest taka modyfikacja, która się nazywa metylacja DNA, która zachodzi konkretnie na promotorze genu, czyli na samym jego początku, na jego kładce.
I to jest ta zdrowa sytuacja, gdzie dzięki temu komórki się różnicują, czyli możemy właśnie na podstawie tej samej informacji genetycznej, tylko nie wykorzystywanej w całościowo, tylko właśnie w różny sposób. Mamy, jak mówisz, tę komórkę wątroby, oka, skóry, które przecież tak się różnią, neurony, zupełnie przecież inni. Tutaj przyszło mi do głowy, że neurony to prawnicy, nie wiem dlaczego. Zupełnie. Mamy mięśniowe, no to nasi sportowcy. To jest fajna metafora, można w to, to studenci AWF-u, można w to wejść. No i to jest ten zdrowy proces. A co się takiego dzieje, że przychodzi jakiś student wandal i co? I co on robi takiego, że zachowuje się nie tak, jak powinien?
Żeby powstał nowotwór, potrzebne, jak wiemy, nowotwory są całą, to nie jest jedna choroba, tak? To jest cały zestaw różnych chorób. Natomiast to, co jest jakby takie rzeczywiście często wspólne, to żeby powstał nowotwór, są potrzebne zmiany w dwóch rodzajach genów. Po pierwsze, żeby komórka się mogła mnożyć, musi być aktywowany jakiś gen, który sprzyja podziałowi komórkowego. To są geny, które normalnie są potrzebne, no bo wiele komórek musi się mnożyć, natomiast nazywamy je onkogenami albo proto-onkogenami w związku z tym, że ich nadmierna aktywacja albo taka mutacja, która spowoduje połączenie się takiego właśnie genu sprzyjającego z innym białkiem, może właśnie spowodować to, że ta komórka będzie się bardziej mnożyć. Czyli potrzebujemy aktywowania tego onkogenu i to może nastąpić na drodze jakiejś mutacji właśnie różnego typu, może też nastąpić na drodze epigenetycznej, czyli tego, że będzie ten gen oznaczony jako właśnie taki potrzebny, a może tym może nie jest. Ale to nie wystarczy. Bo komórka jest naprawdę dobrze zabezpieczona przed tym, żeby właśnie się tak niepohamowanie dzielić, no bo jest to po prostu niekorzystne dla naszego organizmu. Mamy też geny, które nazywamy genami supresorowymi nowotworu. I one pełnią właśnie taką rolę, że pilnują tego, żeby podział komórki następował tylko wtedy, kiedy jest potrzebny. To jest ich taka fizjologiczna rola. Natomiast oczywiście nazwa ich bierze się stąd, że w przypadku, jeśli powstaje nowotwór, to musi być dezaktywowany taki właśnie gen supresorowy nowotworu. Tu jest taka też w ogóle ciekawa sytuacja, że w pewien sposób geny supresorowe są jakby ważniejsze czy trudniejsze do zmutowania, ponieważ wystarczy, nam jeśli chodzi o onkogen, to wystarczy, że w komórce nowotworowej jedna kopia. Wiemy, że my każdy gen mamy w dwóch kopiach, od mamy i od taty, nazywamy to allelami. Wystarczy, że jedna ta kopia zostanie właśnie aktywowana, żeby mógł powstać rak. Natomiast te mechanizmy hamowania mamy też znowu w dwóch kopiach i obie kopie muszą być wyciszone, żeby ta nasza komórka nowotworowa rzeczywiście zaczęła się dzielić w taki sposób niepowstrzymany. Więc mamy tutaj, powiedzmy, podstawy tego, w jaki sposób zachodzi nowotworzenie. Pytałaś mnie, na ile
mamy to zaprogramowane.
Jest to zaprogramowane. U większości ludzi nie. Tak jak gdzieś wspominałam, no są pewne czynniki genetyczne, mamy pewne jakieś...
Zwiększone z nas, ryzyko, nie?
Tak, każdy z nas ma pewne zwiększone ryzyko pewnych chorób na takim poziomie genetycznym tego, co dziedziczyliśmy, ale bardzo duże znaczenie mają czynniki środowiskowe i właśnie to, jak żyjemy, nasz styl życia, tego, na ile zdrowo staramy się żyć.
Tu nawiasem mówiąc, króciutko w kontekście profilaktyki, to naprawdę ma kluczowe znaczenie przyjrzenia się historii własnej rodziny i zobaczenie, czy mamy tutaj obciążenia i porozmawianie na ten temat oczywiście ze swoim lekarzem. Ja się tu nie wypowiadam z perspektywy medycznej, no ale ja mam na przykład w rodzinie obciążenia i wielokrotnie mi podkreślano, że na ten szczególnie nowotwór trzeba uważać i w tym kierunku się częściej badać. To tylko tak.
Tak, ja do tego chętnie bym w sumie nawiązała, bo świetnym przykładem, czy odpowiedzią na twoje pytanie jest przykład Angeliny Jolie.
Czyli tak jak... Klasyka, nie? Ale to...
Tak, klasyka, ale bardzo to dobrze obrazuje. Zasadniczo nie jesteśmy zaprogramowani, ale zdarza się, że tak może być. Po czym możemy to poznać? Że w naszej rodzinie bardzo dużo osób w wyjątkowo młodym wieku umarło na raka. Taka sytuacja właśnie miała miejsce w rodzinie Angeliny. Jej mama, babka, prababka, bliskie osoby w rodzinie umierały, miały rzeczywiście w młodym wieku na raka. Dlatego zdecydowała się poddać testom genetycznym. Okazało się, że ma mutację w genie, który nazywa się BRCA1. Jest to gen, którego nazwa bierze się właśnie od raka piersi, breast cancer one. Natomiast fizjologicznie w organizmie on jest, pomaga właśnie w naprawie DNA. I właśnie ta mutacja, która w rodzinie Angeliny występuje, którą ona ma, ona bardzo znacząco podnosi ryzyko zachorowania na raka piersi oraz jajnika. W jej przypadku oszacowano to ryzyko na blisko 90% dla raka piersi i około 50% dla raka jajnika i dlatego w jej przypadku ona zdecydowała się na bardzo radykalne działania i poddanie się prewencyjnej mastektomii, czyli usunięciu piersi, jak również usunięciu jajników i jajowodów. To jest taki przykład ekstremalny, ale rzeczywiście jeśli w rodzinie pewne choroby się powtarzają, wówczas warto zastanowić się nad taką pogłębioną diagnostyką.
Że ona zrobiła z tego historię publiczną, to naprawdę chapeau bas, bo znaczy, chyba jedna z najlepszych akcji edukacyjnych, jeśli chodzi o wpływ genetyki na potencjalne ryzyko nowotworów.
Zgadzam się.
Czy prawdą jest to, że regularnie powstają w nas takie maleńkie ogniska nowotworowe, przychodzą ci studenci, wandale, ale nasz organizm większość z nich zwalcza, bo mówiłaś o tym, że mamy takie mechanizmy ochronne.
Tak, absolutnie. To jest prawda.
Jest groźna bibliotekarka, która mówi, kolego, te książki nie gmeraj mi w tym,
ochrona.
Skuteczna ochrona.
Tak, no niestety to prawda. Nasz organizm codziennie produkuje tysiące komórek z potencjalnymi mutacjami nowotworowymi w DNA. I wynika to przede wszystkim z naturalnych błędów, które powstają przy podziałach komórki, ale no, musimy też pamiętać, że oczywiście wpływają na to działania czynników zewnętrznych, na przykład kancerogenów.
Bo się tak mówi, że styl życia, dieta, alkohol, papierosy, że to może spowodować właśnie powstanie nowotworów. Rozumiem, że kiedy dostarczamy do organizmu substancje, które mogą przyczynić się do powstania takich mutacji, to jest właśnie ten moment, tak? Dlatego
absolutnie.
Na przykład papierosy są kancerogenne, bo tam robią zamieszanie przy tym procesie.
Tak, ale nie tylko. To jeszcze nawiążę do tego pytania, bo to rzeczywiście jest do roli właśnie naszego stylu życia. Wiemy, że mamy tysiące komórek z mutacjami, natomiast większość tych zmian jest naprawiana przez mechanizmy naprawy DNA, w których uczestniczy na przykład właśnie to białko BRCA1. Niestety pewna część komórek nabywa mutacje, które mogłyby doprowadzić do nowotworu. I to właśnie z nich powstaje takie mikroskopijne, jak to nazwałaś, ognisko nowotworowe. Czasami nazywane to jest mikroguzem. Na szczęście w ogromnej większości przypadków taki mikroguz zostaje rozpoznany i zniszczony przez nasz układ odpornościowy, w szczególności takie komórki, które mamy o odporności wrodzonej. Możemy to nazwać tutaj policjantem, naukowcy nazywają ten proces immunologiczną kontrolą nowotworów. Skąd wiemy, że taka kontrola immunologiczna nowotworów istnieje? No jest, i mamy na to sporo dowodów. Na przykład wiemy, że u osób z niedoborami odporności są to osoby na przykład po przeszczepach, które są na lekach immunosupresyjnych, osoby, które są chore na AIDS, również z takimiś wrodzonymi defektami odporności. Wiemy, że u takich osób ryzyko wielu nowotworów wzrasta i to może wzrosnąć nawet 1000-krotnie. Wiemy to również dlatego, że w autopsjach osób, które zmarły z innych przyczyn, nie z przypadkiem nowotworu, bardzo często u starszych osób, może nawet do 50%, znajdowane są mikroskopijne ogniska, na przykład raka tarczycy, prostaty czy piersi, które nigdy nie dały objawów, bo zostały opanowane. Wiemy to też dlatego, że mamy modele zwierzęce. Wiemy, że myszy, które są pozbawione tej odporności bez limfocytów T, rozwijają nowotwory częściej i szybciej. To jest właśnie też podstawą to, że nasz układ odpornościowy działa, to sprawia, że mogą funkcjonować terapie immunologiczne, które w tej chwili są stosowane w terapii rakowej. One działają właśnie dlatego, że one odblokowują ten nasz układ odpornościowy, który już wcześniej rozpoznawał nowotwór, ale został zahamowany przez komórkę rakową. Czyli nasz organizm posiada bardzo skuteczny taki patrol antynowotworowy, który dzień w dzień likwiduje te potencjalne zagrożenia. I dopiero gdy nowotwór nauczy się unikać tego nadzoru, to wtedy zaczyna się problem. I tutaj wracam właśnie do tego zdrowego stylu życia. Bo zdrowy styl życia bardzo wspiera naszą odporność. Także sen, ruch, zdrowa dieta, unikanie kancerogenów, to jest też nie tylko takie znaczenie profilaktyczne, ale to są czynniki, które wspierają nasz układ odpornościowy i pomagają zwalczać te istniejące właśnie mikroguzy.
Dobrze, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy nie rozumiemy, czemu lekarze nam mówią, no ruch, właśnie zdrowa dieta, to trochę brzmi jak zaklęcia. A kiedy zrozumiemy właśnie, przynajmniej ja tak mam, na takim poziomie biologii komórek, że to faktycznie ma wpływ, widzę w którym momencie, to przynajmniej mnie bardzo działa na wyobraźnię. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak macie. Czyli jest tak, że zwykle nasz organizm sobie daje radę, ale zdarzają się niestety sytuacje, gdzie ta komórka nowotworowa czy komórki nowotworowe by się wycwaniają, byśmy powiedzieli, że w jakiś sposób, no co robią? Właśnie chronią się przed tym układem odpornościowym, ukrywają się, udają, że nie, tu jestem zupełnie normalna. Absolutnie. Komórka, o to tutaj chodzi,
tak,
nie?
Tak. Nasze komórki mają właśnie takie mechanizmy obronne, które w dużej mierze właśnie są ukierunkowane na unikanie zniszczenia przez układ odpornościowy. Niestety również w trakcie leczenia unikanie działania tych stosowanych leków. Są też niestety bardzo plastyczne. Więc jeśli chodzi o ten układ odpornościowy, no to komórki rakowe nie potrafią wytwarzać substancje, które blokują działanie układu odpornościowego. Przykładem jest białko, które nazywa się PDL1, które potrafi wyłączyć cytotoksyczne limfocyty T. Jak również one są właśnie plastyczne i potrafią unikać wykrycia przez układ odpornościowy, dlatego że potrafią modelować ekspresję tak zwanych antygenów na swoich powierzchni. Antygen to jest trochę taka, tu muszę wspomnieć, że to nie ma jakby związku z genem, mimo że jest taka trochę myląca nazwa. Antygen to po prostu jest każda substancja, która może być rozpoznana przez przeciwciało, przez nasz układ immunologiczny. To może być fragment białka, cukier, lipid. I komórki nowotworowe niestety potrafią modulować ekspresję właśnie tych białek, które stają się tymi antygenami, które pojawiają się na powierzchni tej komórki, przez co właśnie też potrafią unikać tego patrolu ochronnego. Co więcej, jeszcze też wytwarzają takie środowisko, takie mikrośrodowisko, które sprzyja temu wzrostowi, rozprzestrzeniu się guza przez zmiany metaboliczne i też angiogenezę, o której wspominaliśmy, przez to, że zachęcają naczynia krwionośne do wzrostu.
To wszystko zebrawszy pokazuje nam, jak bardzo trudnym przeciwnikiem są komórki nowotworowe, nasze własne właśnie. I to jest ten dramat, myślę, bo one wykorzystują te mechanizmy, które są fantastyczne w naszym ciele, czyli właśnie ta plastyczność i tak dalej. To jest jakby dramat całej tej sytuacji. Będziemy rozmawiały o twoim pomyśle na nowy sposób walki z nowotworami, ale też znowu, żeby to zrozumieć, to chciałabym, żebyśmy pokrótce powiedziały, jak działają te najpopularniejsze obecnie terapie antynowotworowe. Chirurgia, no to jest dość jasne, po prostu jak jest zbity guz, nie ma przerzutów, to najłatwiej. Wycinamy i mamy nadzieję, że właśnie
jest tam. To jest świetne, absolutnie, jeśli nie ma przerzutów, to wówczas usunięcie tego guza, no to jest... Mimo, że to jest najstarsza metoda, jest ona nadal jakby jedną z najbardziej skutecznych.
Tak, ale też najłatwiejsza do zrozumienia. Jest problem, wycinamy, do widzenia. Mm-hmm. A taka chemioterapia, co to znaczy? Bo to domyślam się, że to też nie jest jedna chemioterapia, tylko to jest bardzo różne, przecież te leki są stosowane. Co one robią?
Jeśli chodzi o takie terapie antynowotworowe, no to możemy mówić o tak zwanych filarach terapii antynowotworowych. Pierwsze trzy filary to są właśnie metody tradycyjne, o których wspominasz, czyli chirurgiczne usunięcie tego guza, chemioterapia oraz radioterapia. Chemioterapia, taka klasyczna, polega na podawaniu leków, które nazywane są cytostatykami. Są to leki, które zatrzymują podział i wzrost komórek i w ten sposób niszczą komórki nowotworowe. Ale niestety działają także na zdrowe komórki, szczególnie na te, które dzielą się szybko. To nie jest taka terapia, która jest zupełnie ogólna, nie szkodzi każdej komórce, ale niestety szkodzi każdej komórce, która się dzieli i dlatego powoduje skutki uboczne. Radioterapia z kolei wykorzystuje promieniowanie jonizujące, które uszkadza DNA tych komórek nowotworowych, prowadząc do ich śmierci albo uniemożliwiając ich dalszy wzrost. Tu różnica jest taka, że tu działamy miejscowo, w tym miejscu, które jest napromieniowane, także jest często stosowana jako uzupełnienie innych metod leczenia.
Chociaż też sprawa nie jest prosta, no bo nie da się tak wycelować dokładnie
tylko w komórkę nowotworową. Oczywiście, to jest też takie problematyczne. Istnieje też taki nowszy filar, to są terapie celowane. W tym przypadku stosuje się leki, które celują w jeszcze bardziej konkretne ścieżki sygnalizacyjne, w takie geny, w takie białka, które są zaburzone w konkretnych typach raka. I tutaj możemy zaliczyć na przykład inhibitory kinaz tyrosynowych. Tutaj możemy zaliczyć przeciwciała monoklonalne, które są skierowane przeciwko białkom typowym dla nowotworu. Przykładem takim jest białko receptorowe HER2. I też wśród takich terapii celowanych są też na przykład terapie epigenetyczne. Ich celem takim molekularnym najczęściej jest to, żeby reaktywować geny supresorowe nowotworu, które właśnie zostały wyciszone nie przez mutację, tylko przez to, że komórka nowotworowa nieprawidłowe znaczniki epigenetyczne na nich umieściła.
Supresorowe, czyli jakie?
Geny supresorowe nowotworu to są te geny, które kontrolują wzrost komórek. Tak jak onkogen.
Taka przypominajka, stymuluje. Przestań tak. się dzielić. Już zrobiłaś swoje, coś takiego?
Inaczej, nie chodzi, że przestań, tylko to są punkty kontrolne, które mówią, w której fazie cyklu komórkowego powinna. Czy komórka może przejść do fazy podziału. To są tacy kontrolerzy podziałów komórki, tak bym to określiła. A najnowszy filar, nowy typ terapii przeciwnowotworowych to jest immunoterapia. Ona została uznana przełomem roku przez czasopismo Science w grudniu 2013, więc 12 lat temu. I tutaj można zaliczyć z grubsza takie dwa główne typy terapii. Po pierwsze są to inhibitory tzw. punktów kontrolnych układu odpornościowego oraz terapia CAR-T. Jeśli chodzi o te inhibitory punktów kontrolnych układu odpornościowego, są to leki, które blokują białka, które ograniczają aktywność układu odpornościowego, dzięki czemu organizm lepiej zwalcza komórki nowotworowe. Czyli właśnie zapobiegamy temu, że nowotwór wyhamował nasz układ odpornościowy. Z kolei terapia CAR-T to inaczej terapia limfocytami T z receptorem chimerowym antygenu. Jest to bardzo zaawansowana forma immunoterapii, która polega na modyfikacji genetycznej własnych limfocytów T pacjenta, tak, żeby one rozpoznawały i niszczyły komórki nowotworów. No jest to fenomenalna rzeczywiście metoda, tak zwany żywy lek. Te komórki, kiedy je wprowadzamy do organizmu pacjenta, one się potrafią mnożyć i tak długo, jak są właśnie potrzebne, oddziaływać. No niestety skuteczność tej terapii na razie jest ograniczona głównie do nowotworów krwi. Jest skuteczna dziś około połowy pacjentów, ona jest też bardzo droga i z tego względu jest też stosowana często jako taka terapia ostatniej szansy, tak zwany last resort. I też pewnie z tego wynika to, że nie jest taka efektywna, natomiast jest mnóstwo jakby
nie
badań.
Nie jest tak skuteczna, bo jest dość późno stosowana, tak?
Tak, natomiast jest wiele pomysłów, co zrobić, żeby była skuteczniejsza, żeby też stała się tańsza. Na przykład to, żeby jednak tych limfocytów C nie wytwarzać na bazie komórek pacjenta, tylko wygenerować komórki
bardziej uniwersalne.
Bardziej uniwersalne,
które by było znacznie tańsze.
Tak, to byłoby, to będzie znacznie dużo aktywnych badań pod tym kątem jest prowadzonych.
A powiedz, jak już tak przyglądamy się tym nowotworom od dekad, czy w sumie to więcej trzeba by powiedzieć, no ale tak molekularnie, to jakie znaleźliśmy słabe punkty komórek nowotworowych? Bo dużo mówiłyśmy o tym, jakie one są cwane, jak one potrafią się ukrywać i tak dalej, ale jakieś słabe punkty muszą tam być.
No tak, bo komórki nowotworowe są narcyzami, ale też narkomanami. Mają wiele uzależnień. To na przykład uzależnienie od intensywnego odżywiania, stąd możemy próbować z nimi walczyć, hamując angiogenezę, tworzenie tych naczyń krwionośnych, które odżywiają. Są też uzależnione od specyficznych szlaków sygnałowych, metabolicznych, dlatego właśnie możemy te stosować blokowanie lekami celowanymi. Innym słabym punktem jest to, że one bardzo często mają właśnie zaburzone mechanizmy naprawy DNA. To sprawia, że one są właśnie podatne na chemioterapię, na radioterapię, ale też na różne terapie celowane. Na przykład bardzo ciekawym zjawiskiem jest zjawisko synthetic lethality. Nie wiem właśnie, jak to na polski dobrze przetłumaczyć syntetyczną letalnością. Może coś do sprawdzenia. W przypadku stosowania inhibitorów PARP. Działa to w taki sposób, że normalna komórka ma kilka szlaków naprawy DNA. Komórki rakowe bardzo często mają jeden z systemów naprawy, który jest bardzo skuteczny, wyeliminowany. W tym właśnie szlaku naprawy między innymi właśnie ten słynny gen BRCA1 bierze udział. Te komórki są szczególnie uzależnione od innego typu naprawy i jeśli my go zahamujemy, to zdrowa komórka sobie poradzi, natomiast rzeczywiście ta komórka nowotworowa nie ma już żadnego sposobu, żeby naprawiać te uszkodzenia, które powstają, no i umiera. I to są bardzo fajne terapie też.
Trzymamy kciuki. A twój pomysł jest związany z alternatywnymi końcami genów. Już dochodzimy do twoich badań.
Nareszcie.
Się cieszę, tak, ale to wszystko było potrzebne. Co to znaczy alternatywny koniec genu?
Tak jak wspominałam, geny są odcinkami długiej nici DNA, które no nie różni się właśnie jakby tak...
Na oko nie rozpoznasz.
Na oko tego nie rozpoznasz. Nie różni się od tego, co jest przed i za, od tego fragmentu nici. I w ostatnich dekadach naukowcy poczynili bardzo duże postępy odnośnie tego, jak rozpoznać, gdzie zaczyna się gen. To ma też znaczenie z bardzo, bardzo wielu względów. Natomiast końce genów trochę takie są bardziej zaniedbane i znacznie słabiej poznane. Co to znaczy, że mamy alternatywny koniec? To znaczy to, że większość ludzkich genów posiada więcej niż jeden możliwy koniec. Ale czym w ogóle jest koniec genu pod takim kątem molekularnym? Otóż jest to właśnie też bardziej skomplikowane niż sytuacja z początkiem genu. Początek genu to jest miejsce, w którym enzym, który nazywany jest polimeraza RNA druga, czyli to nasza kserokopiarka, to jest to miejsce, gdzie zaczyna się synteza RNA. Pierwszy nukleotyd, który jest skopiowany, on zostanie zachowany w dojrzałej cząsteczce tego informacyjnego RNA, czyli mRNA, które jest instrukcją, która będzie użyta do zbudowania białka.
Czyli to jest ta informacja, która wychodzi z jądra, DNA sobie tam siedzi.
Mamy dokładnie.
A to i ona to mRNA, message, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, message.
Zabiera ze sobą właśnie na podstawie tego, co tutaj mam, macie zbudować białko.
Dokładnie. Mhm. Także początek genu jest bardzo dobrze właśnie zanotowany przez to. Czyli zanotowane, czyli wiemy dokładnie, gdzie
jest. Wyraźnie skserowane?
Tak, też można tak powiedzieć. Tak jest, łatwo można określić go przez to, że właśnie w tym miejscu rozpoczyna się to nasze ksero. Są też możliwe alternatywne początki, ale to jest inna historia. W każdym razie one są bardzo silnie określone, bardzo łatwo to zmapować przez to, że mamy te cząsteczki mRNA i jest to też bardzo mocno tak zaznaczone epigenetycznie właśnie. Koniec genu możemy zdefiniować na dwa sposoby. Z jednej strony typowa definicja to to, co używamy w opisie genów, w takich naszych katalogach genów, które nazywam przeglądarkami genomowymi, to jest miejsce, w którym ta cząsteczka RNA, która była kupowana, zostaje przecięta przez bardzo specjalistyczny kompleks, kompleks cięcia i poliadenylacji. I od razu po przecięciu do tej cząsteczki zostaje dołączony ogon poli A. Także to jest koniec tej części ksera, która wyjdzie z jądra do cytoplazmy i będzie służyła do budowy białek. I mówiąc o alternatywnych końcach, oznacza to rzeczywiście, że większość ludzkich genów ma kilka takich miejsc, w których może nastąpić to cięcie i poliadenylacja.
I dalej będzie to pełna informacja, jak rozumiem. Niezależnie od tego, w którym dokładnie miejscu to cięcie nastąpi.
To zależy. Więc okay. Teraz to, w którym to miejsce cięcie nastąpi, z jednej strony zazwyczaj nie wpłynie na to, jakie białko powstanie. Zazwyczaj ma to miejsce w części niekodującej genu, ale to...
To cięcie w części tak. Niekodującej. Mhm.
Zazwyczaj to cięcie, ten koniec genu, większość tych końców genu jest w takich miejscach, gdzie instrukcja zbudowania białka będzie taka sama, ale części tak zwane niekodujące też są instrukcją. One nie instruują, jakie białko wyprodukować, ale one na przykład stanowią instrukcję, jak długo przechować to ksero, czy gdzie to ksero dostarczyć. Innymi słowy, jeśli użyjemy koniec genu, który nie znajduje się w tej sekwencji kodującej, to może powstać więcej lub mniej tego białka. Może być też zlokalizowane w innym miejscu. Jego produkcja i później również czasami jego lokalizacja docelowa. Ale zdarzają się też przypadki rzeczywiście, kiedy ten alternatywny koniec genu znajduje się w sekwencji kodującej i to może mieć też rzeczywiście znaczenie takie, jest to używane przez nas organizm w takich fizjologicznych procesach. Na przykład dzięki temu, że łańcuch ciężki immunoglobuliny M ma takie alternatywne końce genów, posiada taką wersję jedną, która jest zakotwiczona w błonie komórkowej, albo taką wersję, której brakuje tego zakotwiczenia i wtedy jest uwalniana na zewnątrz komórki.
Czyli to też jest użytkowe.
Tak. Mhm. Jak najbardziej jest wiele sytuacji, kiedy to jest użytkowe. Niestety w ostatnich latach zdajemy sobie coraz bardziej sprawę, że niestety w niektórych przypadkach może to też prowadzić do nowotworzenia. Otóż może być sytuacja, nie mamy żadnych mutacji w jakimś genie, ta sekwencja jest niezmieniona. Natomiast komórka zacznie używać nieprawidłowego, nietypowego końca genu. Może to sprawić, że właśnie to białko na przykład będzie ulegać wyższej ekspresji, czyli taki proto-onkogen, potencjalny onkogen, stanie się rzeczywiście onkogenem. Są takie udokumentowane przypadki. Są nawet udokumentowane takie przypadki, że gen supresorowy nowotworu w momencie, kiedy zostanie użyty zbyt wczesny, koniec genu, właśnie będzie zmieniona sama sekwencja tego białka i on może zmienić właściwości do tego stopnia, że stać się onkogenem. Także te alternatywne końce genu, jeśli chodzi o sam proces cięcia RNA, dobrze rozumiemy to, że one mają znaczenie i fizjologiczne, i patologiczne. Natomiast bardzo słabo rozumiemy to, dlaczego w pewnych warunkach wybierany jest jeden koniec genu, a w innych inny. To jest właśnie tematyką tego mojego pierwszego europejskiego grantu ERC. On dotyczy wyboru tych alternatywnych końców.
Pozwolisz, że to, co powiedziałaś, opiszę tak, jak to rozumiem i sprawdzimy, czy dobrze rozumiem.
Dobrze.
Weźmy sobie tę nić DNA, może opowiedzmy ją jako koraliki, przyszło mi do głowy. Że mamy koraliki i cztery kolory koralików. To się zgadza i to są nasze nukleotydy, czyli adenina, tymina, cytozyna.
I guanina,
dziękuję. I wyobraźcie sobie właśnie taki sznurek. I teraz jako biolodzy molekularni, waszym zadaniem całej genetyki jest ogarnięcie, który z tych koralików ma znaczenie informacyjne, w sensie jest tym genem, a który akurat nie. I rozumiem, jak ty opowiadasz, że się nauka skupiła na tym początku genu, gdzie to wyłapać, gdzie ten gen się zaczyna, który z tych kolorów, który z tych koralików akurat zaczyna gen. I to nawet jest zrozumiałe, że od tego zaczęto, a mniejsze było zainteresowanie na temat tego, gdzie się kończy, na którym tym kolorze, powiedzmy, w tym naszym sznurku się kończy. I z tego, co mówisz, ja rozumiem tak, że jest sobie ten gen i on, jeśli się go utnie w jednym miejscu, to wyprodukuje białko jakieś, albo zostanie zawieziona ta informacja w jedno miejsce, a jeśli się go utnie troszkę niżej na przykład, czy skopiuje raczej troszkę niżej, to wtedy zostanie zawiezione, nie wiem, w inne miejsce, albo więcej się czegoś wytworzy. Tak? Dobrze rozumiem, że to tak. Są te alternatywne końce. Ale jest też coś takiego jak drugi typ tych alternatywnych końców. No to komplikujmy dalej, to ważne.
Komplikujemy dalej. Dawaj. Tu chyba bym wróciła może jednak do tej metafory kopiarki w tym momencie. Mianowicie mówiliśmy, że początek definiowany jest jako miejsce, w którym zaczynamy kopiowanie. To, co zazwyczaj definiujemy jako koniec genu, to miejsce cięcia polidylacji, to jest miejsce, w którym następuje przecięcie tej kopii DNA, a to nie zatrzymuje procesu kopiowania. Kopiarka działa dalej. Polimeraza RNA druga przenosi się dalej i ona potrafi spokojnie kilka tysięcy kolejnych koralików przepisać. Więc gdybyśmy chcieli zdefiniować koniec genu podobnie jak początek, to powinno to być miejsce, to miejsce, w którym polimeraza, ta kopiarka się zatrzymuje, odłącza od tej matrycy DNA, no i przygotowuje do tego, żeby zabrać się do nowego takiego cyklu, do tworzenia nowej kopii.
No tak.
No właśnie to komplikuje sprawę, czyli mamy jakby ten koniec zdefiniowany przez to, co wyjdzie, gdzie następuje cięcie i co wyjdzie z jądra na zewnątrz, oraz mamy koniec zdefiniowany przez to, co my tak naprawdę skopiowaliśmy. Do tej pory te dwa procesy, to cięcie i to zakończenie kopiowania, one są ze sobą związane. Wiemy to dlatego, że wiele tych samych białek zaangażowane jest w oba procesy, i w cięcie, i w to, żeby skończyć to kopiowanie. Wiemy to dlatego też, że te sygnały potrzebne dla cięcia są też istotne dla tego, żeby ten proces kopiowania się zakończył. I dlatego bardzo często one traktowane są jak jedno. Jest to w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ jest to skomplikowane. Raz, te końce, jeśli chodzi o cięcie, już jest ich wiele potencjalnych alternatywnych. Poza tym jeszcze jest wiele alternatywnych końców, gdzie kończy się kopiowanie. I co gorsze, to kopiowanie zaczyna się w bardzo konkretnym miejscu, a kończy się tak dosyć chaotycznie. To nie jest jeden konkretny koralik, na którym kończymy kopiować. Też samo cięcie to jest troszkę nieprecyzyjne. To jest koralik w jedną czy w drugą, jest tolerowany. A jeśli chodzi o samo koniec kopiowania, no to naprawdę bardzo wiele z tych koralików czystych możemy przekopiować. I to jest właśnie słabo poznane przez to, że nie było dobrych narzędzi do tego. z jednej strony do tej pory, a z drugiej też wydawało się, że to nie ma takiego znaczenia. Skoro to i tak nie wychodzi z tego jądra, to rzeczywiście ta część kopii, która nie wychodzi z jądra, jest stosunkowo szybko niszczona. No to po co się tym przejmować?
Ale ciebie to zafascynowało.
To mnie bardzo zafascynowało. Zafascynowało mnie w momencie, kiedy skończyłam doktorat. Robiłam doktorat w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu. Akurat w tematyce epigenetyki, która jest w ogóle też fascynująca. Charakteryzowaliśmy nowe takie znaczniki epigenetyczne w tym czasie i strasznie mi się to podobało. Dobrze też się w tym czułam, sporo już znam dziś naukowców w tej dziedzinie. Ale miałam też ochotę coś zmienić. Miałam takie poczucie, że jeśli się zamknę, będę robić dalej to samo, to trudniej będzie mi długoterminowo, jakby tak w nauce. Chciałam właśnie tak troszkę poszerzyć te swoje horyzonty. Byłam na świetnej konferencji w Cold Spring Harbor w Ameryce i tam poznałam mojego następnego szefa, mojego mentora, postdoka, Nicka Proudfoota, którego laboratorium właśnie interesuje się końcami genów. On jest właśnie osobą, która odkrył ten sygnał dla cięcia, który jest też właśnie ważny dla później zakończenia tego procesu transkrypcji, czyli tego kopiowania. I od czasu, kiedy właśnie dołączyłam do jego laboratorium w Oksfordzie, bardzo mnie to zafascynowało i teraz w laboratorium dalej nad tym pracujemy. W momencie, kiedy zaczęłam pracować nad tą tematyką, zafascynowało mnie to, że to jest mechanizm, który zachodzi absolutnie w każdej komórce naszego ciała. Czy w tej komórce skóry, czy oka, czy wątroby. I zarówno zachodzi w komórkach zdrowych, jak i chorych. A tak mało o nim wiemy. O tak podstawowym mechanizmie. Jak rozpoznać ten koniec genu? Jak rozpoznać, o co w tym wszystkim chodzi? I w tym czasie nie były znane żadne choroby z tym związane. No, powiedzmy, zmiany w tym sygnale polienylacji było wiadomo, że rzeczywiście mogą wywołać jakieś. Natomiast samym tym procesem terminacji nic nie było takiego medycznego znane. Natomiast jakby miałam w sobie takie bardzo silne przekonanie, że badanie tak podstawowego procesu na pewno będzie miało jakieś gdzieś tam przełożenie
coś
praktyczne
tam się musi
i medyczne.
Kryć, tak?
To musi po prostu coś w tym być. I rzeczywiście w czasie, kiedy robiłam postdoka, najpierw zaczęły się takie pojawiać doniesienia o tym, że w przypadku infekcji wirusowych bardzo zaburzona jest właśnie ten proces odczytu końca genu. Ta kopiarka trochę wariuje i jedzie o wiele dalej niż powinna, gdzieś kopiuje dużo dalej. Dużo różnych takich sytuacji stresowych. Jeśli zestresujemy komórkę, to one właśnie następują takie defekty tej terminacji, czyli tego zakończenia czytania. Właściwie tak na przełomie, w tym czasie, kiedy kończyłam mój projekt podzocki i przenosiłam się do Polski, żeby założyć własny zespół, był to taki niesamowicie ciekawy czas z punktu widzenia naukowego, bo zaczęły się pojawiać doniesienia o tym, że rzeczywiście znaczenie w nowotworach tego systemu, który badam, jest. Mianowicie jedna sprawa, która sprawia, że myśleliśmy, że to nie ma znaczenia, jest to, że nie ma mutacji w genach tych białek, które badamy. No ale one są tak potrzebne, rzeczywiście, że takie fundamentalne geny dla komórki no nie mogą być rzeczywiście zmutowane, no bo wtedy po prostu organizm nie będzie, ta komórka też nie może funkcjonować. Ale się okazało najpierw, że pojawiają się mutacje w rejonach przed genem, tych promotorowych, tych rejonach, gdzie na przykład właśnie się pojawiają takie znaczniki epigenetyczne. Czyli, że mogą być zmiany w regulacji też tych białek, które nas interesują. A następnie wyszła praca, którą pokazały najpierw w przypadku raka pediatrycznego, gosomiącego dzieci, które się nazywa neuroblastoma, nerwiak zarodkowy, że wysoki poziom bardzo ważnego czynnika transkrypcyjnego, który jest moim ulubionym białkiem i takim białkiem, którym się zajmuję od dłuższego czasu, które nazywa się PCF11, że w przypadku, kiedy jest wysoka ekspresja tego białka, to jest to związane z dużo niższą przeżywalnością tej dzieci, czyli on ma działanie typu onkogennego. Co więcej, można takie komórki tego nerwiaka zatokowego wyleczyć w taki sposób, że prowadzi się do ich różnicowania, że już nie mają takiego charakteru takiego właśnie rakowego, przez to, że obniżamy poziom tego białka. One wtedy się automatycznie zaczynają różnicować. Zazwyczaj musimy dodawać im do mediów specjalne chemikalia, koktajl różnych substancji, które wspomagają różnicowanie. A tu wystarczy, że po prostu wyciszymy ten gen, no i te komórki się różnicują. Taka zależność została też pokazana w przypadku innego białka, z kolei tego, który jest odpowiedzialny właśnie za to cięcie, RNA, w przypadku raka trzustki. Tam również wysoki poziom tego białka, no niestety bardzo źle rokuje dla pacjentów. I trzecie takie bardzo ważne doniesienie naukowe, przełomowa praca dla nas, to była praca, która pokazała, że pewna cząstka chemiczna, inhibitor, która potrafi leczyć myszy z nowotworów, która wydaje się ma dosyć obiecujące takie właściwości przeciwnowotworowe, sądzono, że to jest taka cząsteczka, która hamuje stany zapalne. Ale właśnie nie było wiadomo do końca, co robi. I praca, która wyjaśniała mechanizm molekularny działania tego inhibitora, odkryła, że ta cząsteczka właśnie hamuje cięcie końca RNA. I działanie inhibitora działa na oba końce genów, to znaczy zarówno na to hamuje cięcie, ale to też, jeśli stosujemy ten inhibitor, to również polimeraza się źle zachowuje, przestaje kończyć kopiowanie genów w normalnym miejscu, tylko jakby jedzie o wiele dalej. Czyli jest to inhibitor, który zaburzy oba procesy, zarówno cięcie, jak i kopiowanie DNA na RNA. Te różne doniesienia jakby razem pokazały nam, że rzeczywiście to, co my, te mechanizmy, które badamy, jest szansa, żeby to spróbować i wykorzystać z korzyścią dla pacjentów.
To są rzeczy, które ciebie zainspirowały do badania tego. A co badasz, że tak powiem, ty?
Głównie zajmujemy się takimi badaniami podstawowymi. Właśnie tym, żeby zrozumieć, jak to działa.
Te alternatywne końce genów, jak to
działa. Tak, w jaki sposób one są rozpoznawane i chcemy też zrozumieć coś, nad czym bardzo mocno pracujemy, to nad tym, jaka jest relacja między tym cięciem RNA na końcu genu, a tym, gdzie zatrzymuje się nasza kopiarka, polimeraza RNA, gdzie przestaje kopiować. Także to jest taki nasz główny obiekt zainteresowania. I w tych naszych badaniach, w pierwszym takim najbardziej zaawansowanym projekcie eksperymentalnym w laboratorium, moja współpracowniczka, dr Agata Stępień, bada model komórkowy raka jelita grubego. Ona jakby zaczęła go badać eksperymentalnie, później też dołączyła doktorantkę, bioinformatyczkę Deepshika Pulmamidi, która pomaga jej analizować różne właśnie takie dane genomowe. Otóż, co się okazało w jej badaniach, że różnica między taką zdrową komórką błonka jelita grubego, a komórką, która jest pobrana z guza pierwotnego, tego nowotworu, zmiany, które następują w miejscach cięcia, a zmiany, które następują w tym, jak jest kopiowany, nie idą w tym samym kierunku. Było to dla nas zupełnie szokujące. To, co jest takie bardzo często, to jest to, że kopiowanie kończy się wcześniej.
W komórkach nowotworowych.
W tych komórkach właśnie z nowotworowych, ale z których są wwiedzione z guza pierwotnego. Natomiast cięcie albo jest w tym samym miejscu, albo ma tendencję do tego, żeby następować później. Czyli mamy jakby takie skrócenie.
Jest
rozjazd, znaczy tutaj w tym przypadku zjazd razem jakby. To nie jest tak, że jak przesuwa nam się cięcie później, to mamy też później proces terminacji, czyli później kończymy kopiować, a nie tylko kończymy kopiować wcześniej. To jest zupełnie, no jakby zaskakujące, ale rzeczywiście nikt tych dwóch procesów do tej pory nie był w stanie badać równocześnie genomowo, także są też ciekawe, co się dzieje w momencie, kiedy mamy też komórki wyjedzione tego samego pacjenta, ale już po przerzucie. Okazuje się, że te komórki pod kątem właśnie tego, jak odczytują końce genów, upodobniają się znowu z powrotem trochę bardziej do tych komórek normalnych. Mianowicie terminacja przesuwa się troszkę dalej, trochę bliżej w tego miejsca, gdzie było w komórkach normalnych. Natomiast cięcie przesuwa się z kolei bliżej części kodującej genu. Czyli mamy w tym momencie mamy właśnie ten rozjazd, że one znajdują się znowu dalej od ciebie. Więc my po raz pierwszy w tej chwili mierzymy odległość między miejscem cięcia a tym rejonem, w którym następuje zakończenie kopiowania genu i się okazuje, że w komórkach właśnie raka pierwotnego ta odległość się znacznie zmniejsza, to jest dwukrotne zmniejszenie, a następnie znowu jakby zwiększa w tych komórkach poprzednich. I dlaczego to nas tak szczególnie zafrapowało? Otóż w momencie, kiedy patrzymy w tym badaniu, wcześniej nikt jakby nie pokazywał związków, jeśli chodzi o raka jelita grubego, z końcami genów. Także w badanie, które zrobiłyśmy, to sprawdziłyśmy, że białka te nas interesujące, związane właśnie z końcami genów, ulegają dużo wyższej ekspresji. Jest im znacznie więcej w tym raku niż w komórkach normalnych. Ale nie wiedzieliśmy, czy to ma znaczenie dla tego raka. Otóż, jeśli robimy takie badania, które sprawdzają, czy te komórki są w stanie formować kolonie, czyli potencjalnie guzy, to komórki wywiedzione z guza pierwotnego są bardzo wrażliwe, są szalenie wrażliwe na poziom właśnie tych czynników terminacyjnych. Nawet lekkie obniżenie powoduje, że one zupełnie już nie są w stanie się mnożyć i tworzyć tej kolonii. Natomiast te komórki w tym przypadku z przerzutu, one znacznie słabiej reagują na wyciszenie, na obniżenie poziomu tych czynników, mimo że jest ich więcej niż w tym guzie pierwotnym. Więc wygląda jakby z tych naszych badań, wynika, że jakby sam poziom białka może nie być tak istotny, jak efekt na poziomie tego, jaka jest odległość między miejscem cięcia i terminacji. Wydaje się, patrzyłyśmy na różne jakieś charakterystyki molekularne. Nie mamy na razie dowodu na to, że to rzeczywiście to jest coś, co będzie wymagało wielu, wielu lat gdzieś tam dalszych badań, żeby móc to pokazać jakoś tak przyczynowo-skutkowo, ale widzimy, że rzeczywiście te komórki, gdzie odległość między cięciem a terminacją jest taka krótka, gdzie te procesy zachodzą bardzo blisko ciebie, one są bardzo uzależnione od tych czynników terminacyjnych. Dlatego na pewno jednym z takich kierunków, którym będziemy też chcieli, myślę, że też inne laboratoria w naszej działce, mam nadzieję, to to, żeby właśnie przebadać w różnych typach raka, jaka jest ta odległość. Mhm. Bo wydaje nam się, że może to pomóc w tym, żeby przewidzieć w przypadkach którego typu nowotworu, czy w przypadkach którego pacjenta, terapia z wykorzystaniem takiego inhibitora, który wpływa na te procesy, może być skuteczna. Mhm. Ale my jesteśmy w tej chwili naprawdę na etapie takich bardzo podstawowych badań. Oczywiście robimy to tak dokładnie, jak możemy, ale to są ograniczone liczba komórek i powtórzeń i tak dalej, także to jest jeszcze dosyć daleka droga.
Żebym dobrze zrozumiała też, nasi drodzy słuchacze, czyli znalazłyście coś nowego, charakterystycznego w komórkach nowotworowych, że zachowują się inaczej, jeśli chodzi o te końce genów i ta informacja może zostać przez nas w jakiś sposób wykorzystana terapeutycznie, tak?
Tak.
Ale to jest tak, że może się przed nami otworzyć zupełnie nowy rodzaj terapii onkologicznych? Czy to jest coś takiego, że może nam wskazywać pacjentów, że u nich trzeba zastosować na przykład jakiś rodzaj immunoterapii? Jak to widzisz?
Jest potencjał na powstanie nowego typu terapii celowanych. Mhm. Mamy w tym momencie dosyć mało informacji o tym, jak wygląda, jak przebiega terminacja w nowotworach, ale nie sądzę, żeby celowanie w tą stronę było użyteczne dla każdego typu raka i dla każdego pacjenta. W tej chwili widzimy głównie trzy typy nowotworów, gdzie potencjalnie mogłoby mieć terapeutyczne znaczenie opóźnienie terminacji, czy stosowanie jakichś takich inhibitorów, które powodują opóźnienie tego końca genu, który będzie przedłużenie czytania genu. Mianowicie potencjalnie myślimy o neuroblastomie, tym właśnie nerwiakozarodkowym, raku trzustki i właśnie raku jelita grubego, gdzie w tych pierwszych dwóch typach raka wiemy, że wysoki poziom tych czynników terminacyjnych wiąże się z gorszą przewalalnością pacjentów, więc mamy nadzieję, że jeśli funkcjonalnie w pewien sposób odwrócimy ten proces, za który one są odpowiedzialne. Zazwyczaj ten wyższy poziom czynników sprawia, że terminacja zachodzi wcześniej, czyli my spróbujemy
terminacja,
to później.
Terminacja, czyli to jest ten, gdzie kończy się kopiowanie, tak?
Tak. Okay. Tak. Mhm. Jeśli opóźnimy to, to jest pewna właśnie szansa na to, żeby w przypadku tych pacjentów pomóc. Ale no, mówię, to jest jeszcze dalekie od zastosowania.
Ale czujesz, że to może być coś taki, powiedzmy po staropolsku, game changer, czyli jakiś zupełnie nowy sposób. Ja wiem, że nie jutro, nie pojutrze, nie za dwa lata, nawet nie za pięć, ale coś, co może nam sprawić, że no nie wiem, właśnie będziemy dużo lepsi w zwalczaniu tego naszego wroga?
Mamy taką nadzieję i tą nadzieję też zdają się podzielać eksperci, którzy oceniali ten projekt Proof of Concept z Komisji Europejskiej, dając nam pieniądze na to, żeby pewne dalsze badania przeprowadzić. Ten projekt Proof of Concept dotyczy czegoś trochę innego, mianowicie tutaj opowiadałam po prostu o tym, co wiemy, czego nie wiemy o końcu genów i jak ta wiedza może nam pomóc na przykład zidentyfikować, w którym przypadku jakiś inhibitor będzie skuteczny. Ale w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy dostępny jeden inhibitor, który jest właśnie testowany w różnych typach raka, ale on wpływa na dwa procesy, zarówno na cięcie, jak i na terminację. Jego działanie jest w pewien sposób też uzależnione od sekwencji, od tego konkretnego miejsca cięcia. Są takie miejsca cięcia, gdzie on jest gdzieś bardziej efektywny, a są takie sekwencje, gdzie on nie działa aż tak efektywnie. W tym projekcie europejskim alternatywne końce genów, inna moja współpracowniczka, dr Martyna Plęska-Łąska, udało jej się dokonać czegoś dość niesamowitego. Udało jej się ustawić taką metodę, która pozwala nam na wizualizację, na zobaczenie przesunięcia miejsca kopiowania w komórkach bez wprowadzania do nich czegoś sztucznego. Udało się zastosować do tego metodę single molecule RNA FISH, to jest z przystosowaniu takich sond fluorescencyjnych, kolorowych. Sama metoda jest stosunkowo często stosowana w różnych sytuacjach. Dlaczego to było takie trudne? Ponieważ właśnie my patrzymy, my znakujemy tą część kopii, która jest stosunkowo niestabilna. Tak? Ona pozostaje w jądrze, jest jej bardzo mało. Jeśli mamy dwa allele, to w danej komórce, w danym jądrze możemy mieć żadną taką cząstkę, jedną albo dwie, jeśli to jest normalna komórka diploidalna. Czasem pracujemy z poliploidami. komórkami, które mają więcej chromosomów, komórki rakowe często tak mają, to wtedy tych chrupek może być trochę więcej. Ale dlaczego to jest takie przełomowe? Ta metoda pozwoliła na to, że jesteśmy w stanie poza badaniem tego samego procesu, jesteśmy w stanie też testować różne związki chemiczne pod kątem tego, czy one zmieniają właśnie to miejsce, gdzie kończy się kopiowanie. I dotychczas udało się to zrobić nam we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, tutaj też w Poznaniu, na bibliotece 5000 związków. Dzięki temu widzimy, że to rzeczywiście działa, możemy w takim większym screeningu i ten proof of concept, ten grant pozwala nam teraz przebadać bibliotekę 100 tysięcy związków. I w odróżnieniu od tego, co robiliśmy do tej pory patrzyliśmy na związki już znane, działające na jakieś konkretne biologiczne cele, jakieś konkretne białka, a to jest biblioteka, która może działać na cokolwiek. Mhm. I w tym momencie z jednej strony, co mamy, to mamy taką metodę, która może pozwolić nie tylko nam, ale też innym na to, żeby właśnie szukać jakichś leków, które w przypadku nowotworów, które są uzależnione od wysokiego poziomu czynników tej właśnie terminacji, mogłyby pomóc. A z drugiej strony wśród tych 100 tysięcy związków mamy nadzieję zidentyfikować związki, które będą wpływać albo na proces zarówno cięcia, jak i terminacji, czyli tego zakończenia kopowania równocześnie, ale w troszkę inny sposób niż ten inhibitor istniejący. Lub, co byłoby świetne, gdyby udało się znaleźć taki inhibitor, który działa tylko na jeden z tych dwóch procesów, który działa tylko na sam proces terminacji, pozostawiając cięcie nietknięte. Miałoby to potencjał do tego, żeby było mniej skutków ubocznych i biorąc też pod uwagę, że widzimy, że w przypadku raka jelit grubego zauważyłyśmy, że to cięcie i terminacja potrafią iść w różnych kierunkach, to możliwość właśnie manipulacji dokładniejszej tym procesem może znacznie zwiększyć takie możliwości terapeutyczne, ale powiedzmy, to jest pod znakiem zapytania, kiedy to do pacjenta trafi. Niezależnie od tego, na pewno pomoże nam to znacznie lepiej zrozumieć te końce genów i jeśli teraz te konkretne badania nawet nie doprowadzą do jakiejś terapii, to jestem przekonana, że kolejne lata naszych badań doprowadzą nas do nowych odkryć, które mogą pomóc zaprojektować jeszcze jakieś skuteczniejsze, bardziej celowane leczenie. Także
no to jest ta siła badań podstawowych, że jak zrozumiemy, jak coś działa, to możemy znaleźć właśnie słabe punkty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo, bardzo wczesny etap, ale może jesteś w stanie mi odpowiedzieć, czy terapia korzystająca z tej wiedzy, którą teraz budujecie, byłaby taką medycyną bardzo spersonalizowaną, czyli droższą, czy na przykład jesteś sobie w stanie wyobrazić sytuację, że to jest metoda względnie uniwersalna i może być stosowana, mogłaby być stosowana, no właśnie, bardziej uniwersalnie, bardziej masowo.
Prawdopodobnie nie będzie to metoda uniwersalna, ale też nie powinno to być bardzo drogie. Tutaj nie wchodzi w grę projektowanie komórek dla każdego pacjenta osobno, jakby generowanie tych komórek w laboratorium. Jest kwestia, poszukujemy w tej chwili małych związków chemicznych, które są bardzo tanie w produkcji. Natomiast nie sądzę, żeby to było możliwe do zastosowania. Tak, nie istnieje coś takiego jakby jak lek na raka, nie jest tak jak nie istnieje coś takiego jak jeden rak, tak? To jest cały szereg, grupa różnych chorób i biorąc pod uwagę to, o czym rozmawiałyśmy, jak wieloetapowy jest ten proces, jak zarówno składa się na to i geny, i środowisko, i nasz styl życia, to też ten sam typ raka u każdego pacjenta jest zupełnie inny. Powiedziałabym tak, pewna wiedza, pewne spersonalizowanie, czyli to, żeby opracować pewne markery, które nam powiedzą, jaka jest charakterystyka raka danego pacjenta, na pewno pozwoli nam dobrać, tak jak już pozwala, lepsze leczenie i w tym przypadku również to miałoby miejsce. Natomiast raczej widziałabym to jako taką nieuniwersalną, ale też nie taką zupełnie spersonalizowaną medycynę.
A czy mogłabym cię zapytać o to, o taki wątek osobisty, to znaczy jak się pracowało w Oxfordzie, a jak się pracuje w Polsce, bo ty jesteś jedną z tych, która do Polski wróciła. Jak to było?
No, Oxford jest z pewnością miejscem magicznym.
I sama... Trochę jak Hogwart wygląda. To
tak.
Nie... No sama, raczej Hogwart jak Oxford.
Sama architektura i ta świadomość tej historii i to nagromadzenie rzeczywiście tęgich umysłów z całego świata jest, no nie jest przypadkowa, że utrzymuje się na pierwszym miejscu rankingu uniwersyteckich od lat światowych.
Ale pogoda marna.
Południe Anglii właśnie wbrew pozorom nie jest takie złe. Rzeczywiście Szkocja czy gdzieś tam północna Anglia, no to jest gorzej. Akurat pogoda, też zmiany klimatyczne Oxford też dotyka i jest tam stosunkowo dużo słońca. Natomiast no, jest to rzeczywiście niesamowite miejsce i warto na pewno każdemu polecać gdzieś jakieś takie doświadczenie, żeby tam popracować. Tak, no, z takiego osobistego punktu widzenia też jest absolutnie niesamowitym, magicznym miejscem dla mnie. Tam urodziły się nasze dzieci. Mm. No, wiąże się z ogromem wspomnień. Ale wróciłam do Polski i ze względów osobistych, ale też ze względu na to, że rzeczywiście miałam przekonanie, że w Polsce będę mogła robić bardzo podobne badania, jak robiłam w Oxfordzie. Rzeczywiście to, co my w tej chwili robimy w laboratorium, to nie różni się poziom naukowym niczym od tego, co robiłam na Uniwersytecie Oksfordzkim. Stosujemy najnowsze techniki, jeśli chodzi o możliwości sprzętowe i tak dalej, to jednym z ważniejszych czynników, który to umożliwił, to rzeczywiście w tej w Polsce takie badanie można robić, jest Narodowe Centrum Nauki.
Którego też laureatką grantów byłaś.
Tak, jeden grant realizujemy cały czas. Moja przygoda z nauką w Polsce zaczęła się od grantu NCN i też wiem, że w przypadku właśnie laureatów grantów europejskich, właśnie jako laureaci mamy taką grupę, się kontaktujemy i w zeszłym roku, jak przeprowadziłam taką ankietę, właśnie wśród laureatów grantów ERC, to chyba poza jedną osobą, która świeżo wtedy przyjechała, to wszyscy jakieś związki z Narodowym Centrum Nauki mieli. Jest to dosyć taka typowa droga, jest taka, że grant z Narodowego Centrum Nauki umożliwia właśnie no, robienie takich badań już ciekawych, ambitnych, tego, żeby się usamodzielnić, to, żeby pokazać, co się potrafi. I jest to jakby właściwie takim niezbędnym czynnikiem, żeby móc dostać no właśnie taki grant europejski. Tak, bez Narodowego Centrum Nauki grantów europejskich w Polsce byłby zdecydowanie mało, jeśli w ogóle. W mojej opinii w Polsce mamy takie zaburzone proporcje finansów, które idą na badania stosowane z tym, co idzie na badania podstawowe. Badanie podstawowe, to profesor Jajszczyk wymyślił taką właśnie metaforę, że to jest przekuwanie pieniędzy w wiedzę. Ta nowa wiedza to jest coś, co można przekuć później w większe pieniądze. Nie widzę absolutnie szansy na innowacje w naszym kraju bez zachowania tego, żeby były zarówno badania podstawowe, jak i badania stosowane. No, mamy cały czas za małą bazę tych badań podstawowych, takich naprawdę dobrej jakości badań przełomowych, które pokazują coś zupełnie nowego. Dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie nasze zbudować własne technologie.
Jak zawsze wielki apel o to, żeby dofinansowanie nauki w Polsce było na lepszym poziomie.
Potrzebujemy polskiego Ozempiku po prostu. Jeśli słucha nas pan minister finansów, no panie ministrze, no, jeśli chcemy mieć w Polsce...
To jest norweska technologia.
Duńska,
Dania. Przepraszam.
Tak, właśnie badania podstawowe przyczyniły się do powstania leku Ozempik, który pięknie generuje PKB Danii. Panie ministrze,
panie premierze, wszyscy tam słuchajcie, bo to nie są żarty, to po prostu jest racja stanu. Zresztą sami tak mówiliście kiedyś publicznie. Pani profesor Kinga Kamieniarz-Gdula, Centrum Zaawansowanych Technologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo i trzymamy wszyscy kciuki za powodzenie badań.
Bardzo dziękuję.
Radio Naukowe.
I jak wrażenia? Podzielcie się proszę w komentarzach, co było dla Was nowością. Wiem też, że słucha nas dużo osób ze środowiska naukowego. Napiszcie więc więcej znanych Wam sytuacji, gdy badania podstawowe po latach znajdowały fantastyczne zastosowania. Fani i fanki badań podstawowych, pokażcie się. W kolejnym odcinku numer 289, połączenie fizyki, cząstek elementarnych i kosmologii. Będzie o neutrinach, o ciemnej materii. I o nowej fizyce. Ekscytująco brzmi, prawda? Trzymajcie się, do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.